Wiecie, dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, że Bóg zachęca nas do wchodzenia w ciasne bramy. Jak ktoś ma Facebooka, to już widział, umieściłem takie zdjęcie antycznej budowli, takiej obronnej, gdzie jest bardzo wąska brama, taką, że właściwie tylko pieszy człowiek może tam wejść, wóz nie wjedzie, na koniu się nie wjedzie, bo trzeba zejść z konia. Takie bramy już od czasów antycznych są nazywane uchami jelnymi. W Polsce, jakbyście chcieli zobaczyć, też jest taka brama w Sandomierzu, łącząca miasto z klasztorem dominikanów, ponieważ klasztor powstawał w tym czasie, kiedy powstawało miasto, bo wcześniej był tylko gród warowny nad Wisłą, na wzniesieniu, a później budowano miasto i w tym czasie budowano też klasztor i pozostawiano jedną bramę pieszą dla mnichów, żeby mogli wchodzić do miasta i ono się do dzisiaj nazywa Ucho Igielne. Bardzo ciekawie, bo jest taka brama, która jest na dole wąska i rozszerza się lekko w górę. Tak, ale łatwo było ją zasypać kamieniami w momencie, kiedy trzeba było oblegać. I tego rodzaju bramy, tego rodzaju budowle są na całym świecie. I wiecie, i ciekawe jest to, że Jezus w swoim nauczaniu, w Ewangeliach, wszyscy ewangeliści o tym, w jaki sposób mówią, we wszystkich czterech Ewangeliach, zachęca nas, swoich uczniów, do tego, żebyśmy wchodzili przez ciasną bramę, żebyśmy się pchali przez ciasną bramę, żebyśmy usiłowali tam wejść i żebyśmy zrozumieli to, że to jest właściwy sposób na życie. Amen. Zaraz przeczytam parę fragmentów, ale jeszcze na początek chciałem coś powiedzieć, bo ktoś może z was już słyszał takie nauczanie o wchodzeniu przez ciasną bramę. Generalnie jakbyś wszedł na jakąś stronę zwiedzeni.pl albo innych poszukiwaczy herezji i zwiedzeń, to jest często werset, który jest bardzo często ci ludzie w nauczaniu epatują. To znaczy podkreślają to swoją ekskluzywność, podkreślają tym wersetem. Jakby chcieli powiedzieć, że słuchajcie, no my wyglądamy dla was na frików, że tego się wyrzekają, tego nie chcą, to uważają za herezję i tamto uważają za herezję, ale tak naprawdę to wskazuje na nas, że to my jesteśmy na słusznej drodze, bo wąska jest ścieżka i wszyscy błądzą i niewielu, wiecie. I ja przez wiele lat miałem taki niechętny stosunek do tych wąskich bram i wąskich ścieżek, ponieważ przez całe 30 lat mojego chrześcijańskiego życia cały czas obrywam po głowie od tych, którzy uważają, że ja jestem na tej szerokiej. I którzy cały czas mówią, nie, Ciesiłka, no wszystkim chcę zapewnić perspektywy, chcę im dać przestrzeń, mówi, że wszystko możesz w Bogu. A przecież to jest niewinne. W Biblii jest wąska ścieżka, wąska brama i tak dalej, więc ja tego wersetu nawet nie lubiłem nigdy głosić i do niego w tą stronę chodzić, bo zaraz mi się przypomniały te wszystkie pałajaki, które dostawałem. Nawet wiecie teraz, wczoraj wieczorem mój znajomy zamieścił jakąś tam stronę kolejnej grupy, to się okazuje później, że to jest w ogóle jeden człowiek, nie, nawet nie grupa, który uważa, że nie jest zwiedziony. Nawet to już jeden, nie kościół, tylko jeden człowiek. Wiecie, ktoś tam podrzucił mi jakiś znajomy, bo mówi, ty zobacz, znalazłem się na liście. Nie? Wiecie, ja to mówię, o, ciekawe, nie? I wchodzę na tą stronę i zaczynam czytać. Tam cała lista pastorów z Polski, zwiedzionych, nie? Po nazwisku, po adresie, wiesz, jaki kościół. Bro, jaki... I wiesz, tak czytam, chyba z 30 nazw i słuchajcie, siebie nie znalazłem. I słuchajcie, to mnie naprawdę zaniepokoiło. Mówię sobie, Boże, 30 lat byłem na tych wszystkich stronach i teraz pierwszy raz nie jestem. Mówię, to chyba Jezus powiedział, że wiecie, że błogosławieni jesteście, jak was prześladują, a jak was nie prześladują. I słuchajcie, i tak po prostu była chyba 23:30 i mówię sobie, nie, no niemożliwe. Usiadłem aż na łóżku. Mówię sobie, nie, muszę być na jakiejś chociaż podstronie. I zacząłem wertować i byłem na innej stronie. Był rozdziałik o tych moich dziedzinach i tam byłem wymieniony, że już nie mówiąc o takich jak. I tam była cała lista i niejaki Ciesiłka było napisane. No i mi ulżyło, że mówię, chwała Bogu. Dobrze, czyli jednak jest wszystko ze mną dobrze, jestem blisko Boga. Jestem tam umieszczony. W każdym razie wraca, w ogóle śmieszna strona, bo później się okazało, że tam jest, później przy tym wewertowaniu odkryłem mapę Polski z Google'a, gdzie są kościoły niezwiedzione zaznaczone. I było ich tylko około gdzieś 15, ale były dwa, z którymi pastorami jestem zaprzyjaźniony. I teraz wiecie, to był kolejny, tego lęku już jeszcze nie zlikwidowałem, bo przyjaźnię się z dwoma, którzy są niezwiedzeni i prawowierni według nauki tamtego autora tej strony, więc teraz to już nie wiem, czy dobrze wierzę, czy źle. Więc, ale to już tak, w kategoriach żartów, wiecie, co się znajduje na końcu internetu. Jak tam już dotrzesz, to będziesz zadziwiony. W każdym razie wracając do wąskiej bramy i wąskiej ścieżki. Ale wiecie, w tym tygodniu, kiedy sobie biegałem, jakoś Bóg tak do mnie zaczął tak mówić zupełnie z powietrza na temat, jeszcze zanim dotarłem do tej strony, o tych zwiedzionych, to Bóg jakoś zaczął do mnie mówić i zachęcać mnie, żebym nie myślał nigdy, kiedy zawężają się możliwości wyboru, że coś niewłaściwego się z moim życiem dzieje. Byliście kiedyś na jakiejś takiej wycieczce, że szedłeś do celu, im dalej idziesz, tym masz wrażenie, że chyba zbłądziłeś. Czasami tak jechaliśmy samochodem, jeszcze w erze przed GPS-owej, chociaż znam takich, co w erze GPS-owej dojechali donikąd albo prawie wpadli do jeziora, ale pamiętam, że tak jechaliśmy i tak moja żona mówiła zawsze tak, ja mówię, to tędy pojedziemy, tu korek, patrzyłem na swój atlas taki, wiecie, zwijany na cztery, składany i moja żona tylko obok nas mówi, aha, robi się ciekawi, w końcu jakaś polna droga, a w końcu już taka polna, że się przejechać nie dało. I wiele razy tak było. Kiedyś dojechałem do takiej góry i tak mówię, patrz jaki widok. Taka skarpa była. I tam mówi, ty już nie jedź dalej. Ja mówię, nie, tu zobacz, jest narysowane, że tu jest ścieżka. W końcu już tak stałem, 45 stopni się zatrzymałem. I mówię, nie, no musimy wracać. Ale słuchajcie, koła były zabuksowane, była zima, był lód. Ale miałem kocyk w bagażniku, podłożyłem kocyk pod koła i jakoś wyjechaliśmy. Więc wiecie, czasami jest tak, masz takie wrażenie, ja miałem to właśnie wrażenie w tym tygodniu, kiedy Bóg mnie zachęcał do tego słowa, bo miałem wrażenie, że Bóg do mnie mówi, Marek, to, że się zawężają możliwości, wcale nie oznacza, że zbłądziłeś. Może dokładnie, może jest wręcz przeciwnie, że to jest łaska od Boga, że jesteś wręcz naprowadzany na ścieżkę, która jest właściwa. I to są jakby kilka różnych aspektów związanych z tą ilustracją, bo z jednej strony może być tak, że Bóg nas właśnie naprowadza, my się czujemy coraz mniej komfortowo, bo ściany się zbliżają, prawda, i już zaraz nam się będzie wydawało, że utkniemy. Ale inna rzecz jest taka, która wynika z nauczania Jezusa i tu przeczytamy sobie zaraz te wszystkie fragmenty w Ewangeliach, to jest taka, że Jezus zachęca nas, żebyśmy my wybierali te bramy, wybierali te wąskie ścieżki, wybierali te bramy i starali się przez nie przejść. Więc otwórzcie na początek Ewangelię Łukasza, ponieważ ona wydaje się mówić najmocniej o tym, a później przeczytamy jeszcze w innych fragmentach. Łukasza 13, 24. Jezus mówi tak, usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli. Jak macie w swoich tłumaczeniach? Możecie przeczytać? Jak masz?
Z całych sił wejść.
Usiłujcie z całych sił wejść, tak? W innym tłumaczeniu. W jakimś jednym było starajcie się wejść, tak? Widzicie, jak? Zmagajcie się, aby wejść, tak? I widzicie, to jest ciekawe, że, bo to jest w różnych Ewangeliach jest to troszkę inaczej innymi słowami powiedziane. Natomiast tutaj w Ewangelii Łukasza jest to powiedziane w ten sposób, że włóżcie wysiłek, żeby właśnie przejść przez tą bramę. Ja myślę, że to jest dla nas wielka zachęta. Takie hasło, wiecie, ono tak obowiązywało, wiesz, w czasach tych PRL-u, gdzie propaganda była taka galopująca. Kto mówi prawdę, tak? O czym, co ludzie wiedzą. Jak ktoś przychodzi i mówi, że jest inaczej, bo tam słucha, nie wiem, Radia Wolna Europa, to wszyscy mówili, ale to wiesz, to tam jakiś tam margines jakiś, to nie może być prawda, tak? Później jak były wybory w 89, to właściwie te wolne wybory były tylko na jakimś procencie, tak? Ale pamiętam wtedy też hasło takie było, że nie zawsze większość ma rację i nie zawsze większość, wiesz, zwycięża. Więc jak spojrzymy na całą Biblię, to od początku do końca to jest prawda. Zobaczcie, jaka jest ekonomia poszerzania Bożego Królestwa, jaka jest ekonomia Bożego działania w świecie. Wydawałoby się, że Bóg powinien jako Pan świata podbić narody i zaprowadzać swoje królestwo, przecież jest Bogiem Wszechmogącym. Tak? Tak jak to robili ludzie, imperatorzy, ale od Aleksandra Wielkiego, poprzez Cezarów, przez innych po prostu, nie wiem, Hitlerów i Stalinów. Dlaczego Bóg tak nie robi? Wiecie, Bóg zawsze robi to w inny sposób i my musimy zrozumieć, że On nas zachęca, żebyśmy my tą samą ścieżką szli. Wybiera jednego człowieka, Abrahama, i mówi, z ciebie uczynię wielki naród. Po co zaczynać od jednego? Tak jakbyśmy, ktoś by dzisiaj tutaj stanął i powiedział, tak mówi Pan, jest tutaj wśród was jedna osoba, której użyję dla przebudzenia w tym kraju. Nie. Słabe jakieś. Panie, użyj nas wszystkich. Że jesteśmy tacy fajni. Ptysie miętowe. Wszyscy jesteśmy fajni. Weź nas, użyj. Jeżeli nie, Bóg używa jednego. Później z tego jednego tworzy naród. Co sam w swoim słowie mówi, że wybrałem ciebie jako najmniejszy, najnędzniejszy naród. Wybrałem ciebie, żeby moją chwałę objawić. By chwała nie należała, nie była jakby z was, ale była z tego, że ja was wybrałem. Do dzisiaj Izrael nosi to na sobie jako naród. Tak? Mały procent, wielki wpływ. Wiecie, i to jest ta sama zasada, dotyczy nas. I dlatego Bóg mówi, widzisz małą możliwość, widzisz małe przejście, widzisz, że będziesz musiał się ograniczyć, ścieśnić, zrezygnować, tym bardziej usiłuj tam wejść. Jest to możliwe dla ciebie. Więc Jezus mówi, usiłujcie wejść przez ciasną bramę. Druga rzecz, która jest tu powiedziana, to jest, ciągle jesteśmy u Łukasza 13:24, to mówi to, bo mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Widzicie, prawda też jest taka, że wszyscy chcą znaleźć się po drugiej stronie przejścia. Jeżeli moglibyśmy przeprowadzić sondę na jakikolwiek temat życia wiecznego, powiedzieć, czy chcesz spędzić życie, już abstrahując, wiesz, od koncepcji religijnej, gdzieś w wiecznej, wiesz, szczęśliwości, przygodzie, po tamtej stronie, tak? No jak powiemy, że z Bogiem, to tam... albo w niebie, to już, broń Boże, bo harfy i aniołki, ale jakbyś to tak miał wypisać ludziom tak, jak ich serce pragnie. To jakby się okazało, że wszyscy chcą się tam dostać. Tak? Jakbyśmy zapytali człowieka niewierzącego i powiedzieli, nie, on powiedział, nie, tam nic nie ma, tam nic nie ma, tam absolutnie nic nie ma, jest koniec. Ale byśmy powiedzieli, słuchaj, no dobra, to nie ma. Ale gdybyśmy założyli, że jednak jest. A on mówi, no to jak jest, to się okaże. No to jak się okaże, to chciałbyś? Jakby to było dobre miejsce? I nawet jak osoba niewierząca, on też by chciał. Bo to jest po prostu coś absolutnie naturalnego dla każdego człowieka. Tak? Jeżeli byśmy powiedzieli o innym, co jest o życiu wiecznym, jeżeli byśmy mogli teraz mówić o życiu tutaj na ziemi, wymalowywać przed ludźmi różne perspektywy, to tak jak mówił jeden chłopak o ksywie Klaper u nas w internacie. Klaper miał zawsze takie mądrościowe powiedzenia i później cały internet, 300 osób powtarzało go. On generalnie był trochę ułomny. Był bardzo silny, był osiłkiem, wszyscy się go bali. Więc dlatego miał respekt, ale z jego powiedzeń wszyscy się śmiali. Ale jedno miał genialne i też cała szkoła je powtarzała. Klaper powiedział, i to wszyscy cytowali przez całe 5 lat technik. Wiecie, co Klaper powiedział? Klaper powiedział, lepiej mieć niż nie mieć. Po prostu, ja już tego się nie pozbędę, słuchajcie. Ja spędziłem tam 5 lat, to był karcer po prostu, to było 5 lat w bandzie 300 chłopaków. Po prostu tego już nie wyjdziesz. Więc wiesz, jakikolwiek byś ilustrację nie wymalował przed człowiekiem, czy lepiej być chorym, czy zdrowym, tak? Czy lepiej być bogatym, czy biednym? I tak dalej, i tak dalej. To nagle się okazuje, że dokładnie jest to, co Jezus mówi. Bo wielu będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli. Wiecie, tym problemem, z którym się zderzają ludzie, nie jest to, że nie ma perspektywy. Tylko to, że oni nie mogą się tam dostać. I ta zasada dotyczy również nas. Bóg składa nam w swoim słowie wszystkie obietnice dotyczące ducha, duszy i ciała, życia wiecznego, darów duchowych, powołań, naszej duszy. Chce paść nas na zielonych pastwiskach, chce, żebyśmy odpoczęli w Nim, żebyśmy obfitowali w różnego rodzaju przeżycia i emocje i wreszcie w naszym ciele chce nas uzdrawiać, chce nas zaspokajać nasze naturalne, fizyczne potrzeby. I On to wszystko wymalowuje w swoim słowie. Ale później co mówi? Wielu będzie tego chciało, ale niewielu się tam ostatecznie dostanie. Dlaczego? Bo nie będą mogli przejść. Dlaczego? Ponieważ do tych miejsc prowadzi ciasna brama. Powiedzmy, ciasna brama. Ciasna brama. I wiecie, i to jest coś, z czym my wszyscy się zderzamy w naszym życiu. Stajemy przed perspektywami. Chcesz? Chcę. No to dawaj. Tato, mogę pograć na komputerze pół godziny? Możesz. No to daj mi iPada. Ja mówię, to 30 minut na perkusji. Come on. Nie tak się umawialiśmy. Tak? Jak czytasz całe słowo, to ono jest tak właśnie skonstruowane, że jest miejsce, do którego Bóg chce cię doprowadzić, jest twoje pragnienie, twoja zgoda, twoja chęć i tutaj staje Jezus, mówi, ale ostatecznie nie będą mogli wejść w te perspektywy, które będą malowane przed ich oczami, jeżeli nie zdecydują się, żeby się pchać. Żeby walczyć, żeby się przycisnąć, żeby się uniżyć, żeby się odkudzić, żeby zrzucić z siebie ciężary, które są zbędne, żeby się tam dostać. Amen. Widzicie, te ciężary w naszym życiu, one są w różnych aspektach. One dotyczą naszej wyobrażenia o życiu, naszej mentalności. Dlatego Słowo Boże mówi, przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Dotyczą naszych emocji, że się boimy zaryzykować, boimy się, co to będzie, jak już wyskoczymy, tak? To dotyczy naszych doktryn, naszych emocji. To dotyczy naszej dyscypliny w naszym życiu. Czy jesteśmy gotowi podjąć walkę o to, żeby się jednak zdecydować i trenować, żeby tam wejść. To dotyczy różnych dziedzin w naszym życiu. Gdzie wczoraj przygotowywałem to słowo i też jakiś mój kolega, taki motywator, on jest motywatorem pracuje w biznesie, w szkoleniach. Akurat chciał też zrobić coś takiego, jak Zbyszek dzisiaj powiedział. Czy robisz te rzeczy, które są najważniejsze? Chciał to zilustrować przy pomocy, życie przy pomocy doby. Więc rozpisał godziny doby na lata życia. Jakoś tak źle to zrobił, bo w sumie to powinno być, że 24 to jest 120 lat, więc godzina 12 w południe to jest 60 lat, więc ja bym był dopiero gdzieś między 10 a 11. Ale narysował to inaczej, narysował jakoś tak, że nie wiem, o 6 rano człowiek czy o 8 rano ma już 20 lat, więc nie wiem, jak on to policzył. Nieproporcjonalnie. Ale wiecie, popatrzyłem sobie na ten zegarek i mówię, o Jezu, to u mnie już 18:50. Dobranocka wiadomości i spać. Tak się autentycznie jakoś tym wystraszyłem. Nie mogłem przestać myśleć o tym. I przyszedłem aż później po tym, jak już skończyłem tam siedzieć w swojej dziupli, w swojej komorze, przyszedłem do Izy i mówię, ty słuchaj, ale koleś wymalował obraz. Normalnie, po prostu boję się. Czułem się, jak wiecie, w opowieści wigilijnej, ten Scrooge, do którego po prostu gość przyszedł. Po prostu ciary na plecach. Wiecie, ale akurat przygotowywałem to słowo o tej wąskiej bramie. I powiedziałem sobie, i wtedy, to jest ta bariera emocjonalna, i wtedy musiałem powiedzieć sobie, nie, moja duszo, nie będziesz mi tutaj śpiewała po prostu o zagrożeniach, po prostu przejdę przez tą bramę. Co w ogóle ten gościu, co malował ten obraz, wie o mnie, o moim życiu, a w ogóle kto to widział, żeby porównywać życie człowieka do doby? W Biblii tego nie znajduję. Czasami głoszą za 5:12, ale nie ma ani razu napisane w Biblii za 5:12. Malują obrazy, straszą człowieka. Mówię, w nosie mam to. Mam tyle, ile mam, tylko Bóg zna, już mi to powiedział Bóg ponad rok temu, że On ma mnie wypisanego w swoim kalendarzu i On dokładnie wie, kiedy jest koniec, kiedy jest czas. I ja mówię, mam w nosie takie po prostu spojrzenie na moje życie. I teraz się okazuje, że teraz mogę się przycisnąć. Teraz mogę nacisnąć i przejść na drugą stronę. Cokolwiek będziesz próbował robić w życiu, to będziesz widział tą wąską bramę i tą decyzję, którą musisz podjąć, żeby się tam przedostać. Rozejrzysz się dookoła i zobaczysz, że wszyscy chcą. Tak, nie, to jest nowy rok, się zbliża i tak dalej, to jest słabe, ale tendencyjny teraz pojadę. Ale wiesz, po prostu wszyscy chcą schudnąć. Co nie jest prawdą, już zauważyłem. Tak, to nie jest prawda. Nie wszyscy chcą schudnąć. Ja już nie chcę schudnąć. Ja schudłem w swoim życiu tyle, ile powinienem. Mam optymalną wagę, nie chcę więcej chudnąć. Ale tak generalizując, nie? No ale później po prostu patrzymy i nagle się okazuje, że kurczę, ale to nie jest taka prosta sprawa. Ale jeżeli wiesz, że Jezus mówi, że wielu będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli, a do ciebie mówi, ale ty się pchaj przez tą bramę, to nagle zmienia się trochę perspektywa. Nagle się okazuje, że twój fanatyczny wysiłek, żeby po prostu chrzanić wszystko i pchać się, jest uzasadniony. Jest uzasadniony przez Jezusa. Amen. Teraz słuchajcie, otworzymy teraz Ewangelię Mateusza. Teraz troszkę będzie tak, jeszcze kilka innych rzeczy. Mateusza 7, to jest ostatni rozdział kazania na górze, bo piąty rozdział zaczyna się wszedł na górę, ósmy zaczyna się zszedł z góry, więc 5, 6, 7 to jest kazanie na górze, tak umownie mówiąc. I tutaj w tym ostatnim rozdziale tego kazania na górze jest właśnie o bramie. Od 13 wiersza, 7:13. Jezus mówi tak. Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Więc pierwsza rzecz, o której tutaj czytamy, to czytamy o tym, wchodźcie przez ciasną bramę. Wchodźcie, czyli wybieraj ciasną bramę. Wybieraj ją. W religijnym sposobie myślenia to brzmi tak, całe życie się wyzbywaj. Czyli wiesz, rozdaj wszystko. Pozbądź się wszystkiego. Tylko się módl. Więcej się módl. Za mało się modlisz. Ile byś się nie modlił i tak się za mało modlisz. I za mało pościsz. A w ogóle po prostu to siedzisz w tym kościele już tyle lat. Kościół to nie są fotele. Rozejść się. Dlaczego się nie rozszedłeś? Kościele. A w ogóle to po prostu... to nie powinniśmy po prostu mieć takiej fajnej sali. W Chinach to po prostu się spotykają w piwnicach, a w Afryce na polu. A my powinniśmy pod mostem się spotykać. Tak powinno być, wtedy byśmy byli biblijni. A w ogóle to po prostu powinnaś przestać się malować. Wszystkie się malują, a tylko niemalowane wchodzą do Królestwa Bożego. Bo wąska jest brama dla niemalowanych. A tatuaże wypalić. Długie włosy skrócić. Faceci. Krótkie kobiet wydłużyć. I chustki. I mięso raz w tygodniu tylko. Albo wcale.
A już na pewno nie wieprzowe.
A wieprzowe nigdy. I wiesz, i po prostu, i to jest taka, to jest formuła religijna. Apostoł Paweł fajnie o tym napisał. Że takie przykazania, nie rusz, nie dotykaj, nie ruszaj, przykazania ludzkie, tak jak mówi apostoł Paweł, nie będę się teraz rozwijał w odniesieniu do przykazań bożych zapisanych w Torze, myślę, że jest pewna różnica, ale on mówi, że tego rodzaju nakłanianie ma pozór pobożności, po pierwsze nazywa, nie rusz, nie dotykaj, tak? Ale druga rzecz, apostoł Paweł mówi, że ludzie, którzy lubią takie rzeczy, to są ludzie, którzy znajdują chlubę w poniżaniu samych siebie. Czyli wiesz, jest jakaś tendencja w człowieku religijna, że on może sam siebie zbawić i doprowadzić do krańca przez to, że będzie siebie w nieskończoność obcinał i rezygnował. Wiesz, i to jest bardzo niezdrowe. Ja pamiętam pierwszy raz, jak przyszedłem na dietę taką warzywną, radykalną, to usiadł naprzeciwko mnie lekarz i mówi: słuchaj, uważaj. Już znam paru, którym trzustka i wątroba wysiadła na tej surowiźnie, bo tak radykalnie poszli. Żyjemy w... I tam podał mi parę rzeczy. Żyjemy w chłodnym klimacie i tak dalej. Trzeba by to ugotować. I tam parę jakichś różnych rad i takich innych, wiesz. Można po prostu... Wydaje się, że możesz pójść radykalnie. Jeśli okazuje, że brakuje w tym mądrości, jest wiele umiłowania w poniżaniu siebie i takiej pewności, że siebie uratujesz, zbawisz i przeprowadzisz do lepszego świata, może się okazać, że siebie zniszczysz. Wiecie, Jezus mówi o czymś takim. Jezus mówi, to jest zresztą tam w Ewangelii Marka zaraz było po tym, jak on mówił o tym usilnym wchodzeniu. Mówi, że pewnego dnia przyjdą do mnie i powiedzą: Panie, Panie, a on powie: nie znałem was. I jak to tłumaczy? Mówi tak. Bo będziecie mówić, że prorokowaliśmy i tak dalej. On mówi: a ja was nie znałem, bo byłem głodny, nie nakarmiliście mnie, byłem spragniony, nie napoiliście mnie i tak dalej. Jak się weźmie ten element, tylko ten jeden, no to faktycznie wyłania się taka perspektywa, że my ciągle Jezusa, czy on nas ciągle za mało zna. Bo iluż my żeśmy opuścili tych prawdziwie głodnych, prawdziwie opuszczonych, chorych nie odwiedzaliśmy, tak więc jego opuściliśmy. Ale wiecie, brama jest wąska w słowie. I przeciwległą futryną, która leży obok tej, która nam zwęża drogę, jest taka, o której mówi apostoł Paweł, który mówi: chociażbym rozdał całe mienie i ciało wystawił na spalenie i rozdał wszystkie swoje pieniądze ubogim, a miłości bym nie miał, to mi nic nie pomoże. I teraz wiesz, no to jak ma się zachować wierzący? Wierzący ma się pchać w ciasną bramę. Decydując się na bycie ograniczonym nie z jednej strony, ale z dwóch stron. Bo jak jesteś ograniczony z jednej strony, to ciągle masz perspektywy. Możesz mieć tu ścianę, a tu możesz mieć po prostu piękne plaże, łąki po prostu i niwy zielone. Ale życie z Bogiem to jest tak. Albo jest to brama, czyli są dwie futryny i jest trzecia droga. Albo jest skała z tej strony, tu mała półka, tu urwisko. Albo idziesz po grani, urwisko i urwisko. Jeżeli przychodzi ci jakaś radykalna myśl na temat twojego życia, żeby coś zrobić, to warto jest pomyśleć o tej, gdzie jest lustrzane odbicie tej radykalności i w czym leży. Jak przychodzi ci jakiś pobożny uczynek do głowy, chwalebny, na przykład wspomagać sierotę i wdowę, radykalnie iść w tą stronę, ale wiesz, i w tym samym momencie masz własną rodzinę i własne dzieci, to wiedz, że drugą futryną jest to, że ten, kto nie troszczy się o własny dom, o domowników swoich, o swoją rodzinę, to jest gorszy niż poganin. I teraz zobaczcie, my wszyscy chcielibyśmy mieć po prostu łatwe, proste wytyczne. Jezus mówi, że takie prowadzą do zguby. Takie prowadzą do zguby. Wąska jest ścieżka, przed którą należy się pchać. Więc dobrze, ja tu przeskakuję z różnych rzeczy w różne rzeczy. Ale pierwsza rzecz, powiedziane, Jezus mówi: wchodźcie. Wchodźcie, czyli idź. Przez całe życie idź. Nie zatrzymuj się. Tak? Jeżeli zauważasz w swoim życiu, że okej, tyle planowałem, tyle walczyłem, tyle się zmagałem, tyle budowałem. Naprawdę, chyba już starczy, mam już swoje lata. Nie wiem, starczy, to może jest wystarczy, to jest odstarczy. Czyli od stary. Starczy jest od stary, nie wiem, wystarczy. Może warto się zastanowić, jak to wyglądało u ludzi w Biblii, że Bóg ich używał na przykład bez względu na wiek. Wielu ludzi Bóg użył takich, którzy przez całe życie kombinowali, nic nie wyszło, a na koniec im wyszło. Tak jak o Samsonie, żeśmy parę tygodni temu studiowali. Więc wiesz, pierwsza rzecz, Jezus mówi, wchodźcie, tak? Jezus mówi, idźcie za mną, idźcie na cały świat. Nasze życie z Bogiem jest podróżą, więc mówi, wchodźcie. Ale oczywiście, przy okazji tego kazania, to po prostu mi dźwięczą te dwa dzwony z dwóch stron. Więc z drugiej strony, Jezus mówi też, że po prostu odpocznijcie, usiądźcie, czekajcie na rozstajach dróg, mówi Słowo Boże. Zatrzymajcie się i pytajcie o drogi odwieczne. Tak? Rozejrzyjcie się na rozstajach dróg. Zobaczcie, która droga prowadzi do dobrych rzeczy. To jest akurat w Starym Testamencie zapisane to słowo. Więc dobrze. Ale wchodźcie. Druga rzecz. Wchodźcie, gdzie mówi? Przez ciasną bramę. Więc mówi, dokonaj wyboru, przez co przechodzisz, tam gdzie idziesz. Tak? Zdecyduj się. Wiecie, czasami są takie perspektywy, którzy ludzie starsi od nas i mądrzejsi, oni bardzo szybko je podsumują i powiedzą, nie, tak nie rób. I niektóre te podpowiedzi od starszych ludzi w wierze, one są absolutnie właściwe. Ty powiesz, zagram w totolotka. I od razu ci ktoś starszy w wierze powie, nie płać podatku od chciwości. Bo to jest po prostu podatek od chciwości, który musisz opłacić przy pomocy tego kuponu, z którego nic nie będziesz miał. Więc od razu usłyszysz takie rzeczy. Ale w przypadku innych spraw, słysząc takie rzeczy, będziesz potrzebował je jednak odrzucić. Bo może to Bóg tobie powiedział, że będziesz dysponował środkami, które Bóg użyje na coś i masz w tą stronę się pchać. I jesteś powołany do jednego z tych siedmiu wzgórz. Na przykład w sferze biznesu. I Bóg ci mówi, idź w tą stronę. Teraz sobie słuchałem sobie święta Najszczęśliwsi na świecie na MP3. Ktoś będzie chciał linka, to mogę podesłać. O Ormianach, którzy na skutek proroctwa uciekli z Armenii tuż przed tym takim armeńskim holokaustem tak zwanym, gdzie Turcy wymordowali miliony ludzi. Wyjechali do Ameryki na podstawie słowa proroczego i od początku mieli słowo, że będą obfitować. I słuchajcie, który z tych Ormian tam nie wyjechał do Kalifornii, to wszyscy obfitowali i przez jeszcze dzieci i wnuki cały czas pomnażały ten majątek. Jakieś stada krów po parę tysięcy, jakieś mleczarnie, młyny. Słuchałem tego, nie mogłem uwierzyć. Więc Bóg może przyjść z takim słowem do ciebie i teraz nawet starszy człowiek wie, że może ci przyjść i powiedzieć, nie, to takie rzeczy są niemożliwe w ogóle. To w ogóle, wiesz co, Pan Jezus nie miał Mercedesa, po prostu, wiesz, a w ogóle to już słyszałem o takich, co krzyczeli, że tak będzie i nie mieli. Wiesz, to jest tylko wskazówka być może i teraz musisz sam wiedzieć, czy ty pchasz się po prostu, skaczesz z urwiska, czy ty pchasz się przez ciasną bramę. Mówisz, i wiedzieć musisz, i wtedy musisz zacząć pytać, no dobrze, to czego mi teraz brakuje na tej ścieżce? Może brakuje mi edukacji? Może ja potrzebuję edukacji? Bo prostak może wziąć, kupić lotto, kupon. Ale jeżeli mam inwestować, to już muszę coś wiedzieć. Więc może ja po prostu nie mam edukacji po prostu. Może ja potrzebuję parę książek przeczytać. Nie tylko ze sfery zachęcająco-motywującej. Ale potrzebuję wiedzieć, jak te rzeczy robić. Rzucałem się, chciałem zrobić, ale może trzeba z kimś usiąść i porozmawiać. Jak to ugryźć? Wąska brama. Jezus mówi, wybieraj wąską bramę. Wybieraj ją. Widzisz możliwość? Nie widzisz możliwości? Szukaj szczeliny. Widzisz możliwości? Szukaj drugiej futryny. Jedna futryna jest taka, że Bóg mówi, będę ci błogosławił, dokądkolwiek pójdziesz, gdziekolwiek postawisz swoje stopy. Druga futryna jest jaka? Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w przeróżne pokusy i niezliczone cierpienia. No ale to jak to? Iść czy nie iść? Idź. Jezus mówi, wchodźcie. Nie idę, bo są dwie futryny, nabiję sobie guza. Nasi znajomi mają psa, z którym przychodzą do nas. Ten pies nigdy nie wchodzi przez drzwi do naszego domu. Przez drzwi wejściowe. Bardzo ciekawy. Jak przypowieść dla mnie. Cała rodzina wchodzi, on staje przed drzwiami. I nie wchodzi. Jakby się bał obić o futrynę. Się okazuje, że jako szczeniak wszedł przez drzwi balkonowe z trawki do nas do domu i już tak mu zostało. I już jedyne słuszne, już przez drzwi nigdy nie wejdzie. Fantastyczne. Mój pies Barry pokazuje mu drogę. Wbiega, wybiega, pokazuje mu, że tu szyby nie ma. On nie musi dookoła obejść. Tak samo jest w naszym życiu. Jezus mówi, wchodźcie, wchodźcie. Przez ciasną bramę wybierz, przez którą przechodzisz. Teraz trzecie. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie. To tłumaczenie, które przeczytałem, jest też bardzo ciekawe, to jest powiedzenie, bo szeroka brama i wygodna droga prowadzi do zguby. Już nie ma żadnej rzeczy, którą ludzie mówią, gdzie jedni ludzie by podziwiali drugich, to jest podziwianie za łatwe rzeczy. Nawet to słychać, wiecie, jak świadectwa opowiadamy. I czasami ktoś powie świadectwo, które dla niego jest czymś wielkim, a dla kogoś to jest po prostu pikuś. No to nie wstaje z miejsca, klaszcząc. Ktoś schodzi i mówi, pomodliłem się, miałem ból głowy, pomodliłem się i mi zniknął. Wow, takie coś w życiu, słuchajcie. Chwała Bogu, Bóg istnieje po prostu, wiesz. I ktoś klaszcza, drugi? Nie, bo on po prostu bólów głowy nigdy nie miał, albo jak miał, to tylko ciach i już nie było. W wiadomościach pisano, wydarzenie sportowe. Wow, słuchajcie, 20-latek, otyły, w nadwadze. Dzisiaj, słuchajcie, przeszedł 100 metrów do spożywczaka. Czy taki gość się znajdzie w wiadomościach sportowych? Nawet w świadectwach, nawet w podziwie dotykamy tych rzeczy, kiedy człowiek pokonał właśnie jakąś niewygodę, żeby coś osiągnąć. Tam jest przypisywane osiągnięcie, tam jest przypisywana chwała. Jezus mówi, że wygodne drogi prowadzą do zguby. Jeszcze trochę posiedzę, jeszcze trochę poleżę, jeszcze chwilę się zdrzemnę. Amen. Oczywiście jest też druga strona. I to już będę miał przez całe dzisiejsze kazanie. Odpocznij, bo zwariujesz. Wyśpij się. Amerykańscy naukowcy odkryli. Sen jest potrzebny. Okay. Szeroka jest bowiem brama i przestronna droga, wygodna droga, która prowadzi do zguby. Ciasna bowiem jest brama, 14, i wąska droga, która prowadzi do życia. A mało jest takich, którzy ją znajdują. Jeszcze jest jedna kwestia, że ta wąskość bramy wynika stąd, że ona jest trudna do zauważenia. Wszyscy ludzie żyją i jak widzą śmierć i pogrzeby, to się boją. Dlaczego? Bo nie widzą wąskiej bramy. Jezus o sobie mówi, tam już dzisiaj nie dojdziemy, ale Jezus o sobie mówi, ja jestem drzwiami. Jezus jest wąską bramą, której wielu nie zauważa. Wszyscy boją się śmierci. Nie lubią chodzić na pogrzeby, nie lubią o tym mówić, nie lubią za mocno tego przeżywać. Jest to naturalne. Ale dla nas, ludzi, którzy są w Chrystusie, powinno być coś w tym, co my już pokonujemy i potrafimy patrzeć na to spokojnie. Dlaczego? Dlatego, że my znaleźliśmy wąską bramę. Więc już się nie boimy tego muru, który otacza tą wąską bramę. Muru, o który większość się rozbija i przez całe życie żyje w strachu. Więc kolejny punkt. Zrzuć zbędne bagaże. Unisz się, dopasuj się do bramy. Czyli zmień siebie, zmień swoje postępowanie, zmień swoje wyobrażenia. Wyobraź sobie to w inny sposób, podejdź do tego w inny sposób. Tak, to jest to stare moje taki tekst, który opowiada przy nakazaniach, który często mówię, którzy ludzie mi zadają pytania, mówiąc, pastorze, jak będzie? Tak? To, wiesz, ja zawsze mam odpowiedź już od wielu lat na to, Nigdy się nie waham udzielić odpowiedzi. Mam zawsze odpowiedź. Bóg mi tą odpowiedź objawił wiele lat temu. Ludzie pytają, pastorze, jak będzie? Ja mam zawsze odpowiedź. Będzie albo dobrze, albo będzie źle. Jestem i mam, dokładnie powiedziałem prawdę. 100% prawdę. Pastor zna prawdę. Pastorze, jak będzie? Będzie albo dobrze, albo źle. I to jest właśnie to, czy teraz zmienisz w takim razie swoje myślenie o tej sytuacji. Bo ludzie patrzą na sytuację i myślą sobie tak, jeżeli ktoś za mnie tego nie załatwi, jeżeli się okoliczności nie zmienią, jeżeli nagle nie wygram w lotto, jeżeli moja żona nie nawróci się, nie zacznie się modlić, jeżeli moje dzieci nie zaczną się uczyć i być grzeczne, jeżeli lodówka moja sama nie będzie się napełniała jedzeniem co tydzień, jeżeli mi szybko nie dadzą pracy, jeżeli po prostu coś się nie zmieni na rynku pracy, jeżeli coś się w tej Polsce nie zmieni i w ogóle całe życie patrzą w ten sposób, więc mówi nie, to wy usiłujcie przejść, zauważyć bramę i przecisnąć się przez nią. Pastorze, a jeżeli mój mąż się nie nawróci, to będziesz całe życie żyć z mężem niewierzącym. To straszne. Nie, nie straszne. Pchaj się przez ciasną bramę. Nie zatrzymuj się. Ja mam dla ciebie rozwiązanie. I jak mógłbym jeszcze bardziej radykalizować, bo to prawdopodobnie nie mamy takich przypadków w Kościele, chociaż nie wiem, bo kiedyś przeczytałem książkę na ten temat, taką poważną analizę i później patrzałem przez parę tygodni na facetów w Kościele w podejrzany sposób. Akurat książka dotyczyła przemocy domowej i po prostu później przez parę tygodni patrzałem spod ołba na wszystkich facetów, bo kto to wie. W każdym razie, ale wiesz, po prostu... Też miałem taki przypadek, mieliśmy kobietę, którą zatrudnialiśmy w domu, która przychodziła nam do pomocy, która była po prostu bita przez swojego męża i po prostu padało pytanie, kiedy się to skończy, tak? I była tylko jedna odpowiedź. To się skończy wtedy, kiedy go porzucisz. Wtedy, kiedy go porzucisz, wtedy to się skończy. Inaczej się nie skończy. Ale jak ja mogę porzucić? Co ja mogę teraz zrobić? To ja mam tak wyjść tak z domu? Gdzie ja będę mieszkać? Co się ze mną stanie, wiesz? Jezus mówi, idźcie w ciasną bramę. Przechodźcie przez ciasną bramę. Znajdźcie ciasną bramę. Kto powiedział, że będzie lekko? Jezus nie powiedział, że będzie lekko. Jezus powiedział, że On jest drzwiami i że niewielu te drzwi znajduje. Ale ty ją znajdź. W tym zalewie różnych rzeczy i przeciwności ty ją znajdź i przejdź przez nią. Porzuć zbędne bagaże. Porzućcie wszelki grzech, który was usidla. Bardzo ważna rzecz. Z wielu problemów nigdy nie wychodzimy, ponieważ wielu grzechów nie jesteśmy w stanie radykalnie porzucić. Ale też porzuć wszelką troskę, zrzuć na Pana, bo Bóg ma od ciebie staranie. Troski nie pozwalają przejść przez tą bramę, ponieważ troski sprawiają, że ty sam się cały czas zajmujesz tymi wszystkimi rzeczami. Zamiast powiedzieć, nie, liczy się w tej chwili, liczy się tylko to i mam resztę. Teraz są święta i teraz gram sobie w Dixit z moimi dziećmi. Ale patrzę na te karty Dixitu. Jak ktoś wie, co to Dixit. To... I nagle widzę. Tydzień po Nowym Roku. Widzę konferencję, która się zbliża. Widzę rachunki, które bym musiał zapłacić. Nie, trzeba w tym momencie robić to, co trzeba robić. A co będzie jutro? To będzie jutro. I na tym polega też między innymi zrzucanie trosk na Pana. Jezus mówi, nie troszcie się o dzień jutrzejszy. Zrzuć grzech, zrzuć troski. Inna rzecz z bramą wąską, unisz się. Pokorni przechodzą przez te bramy, które Bóg daje. Nie przechodzą ci, którzy chcą po prostu wejść tam, wiesz, wyprostowani z klatą do przodu. Chcąc pokazać innym, jak się żyje z Bogiem. Myślicie, że ja nie próbowałem? Byłem pierwszy w tym. Po to są kaznodzieje w Kościele, żeby pokazać innym, jak przejść z podniesionym czołem przez przeciwności. Gdybyś był jak pastor Marek, to by się ciebie rzeczy nie imały tak, jak się imają. Ja tak myślałem, ludzie tak myśleli, niektórzy ciągle tak myślą. Niektórzy nie wierzą w to, co teraz mówię. Niektórzy myślą, że to oni mają się uniżyć, ale nie ich pastor. Wszystko głupoty. Wszyscy potrzebujemy się uniżyć, żeby przejść. Staniesz przed bramą i wtedy zobaczysz, czy naprawdę chcesz tam przejść. Chcesz tam przejść? Unieś się. Musisz teraz przebaczyć. Musisz zapomnieć, wybaczyć, uściskać wrogów. Przeprosić. Przeprosić to jest dobre, bo dostałem życzenia od Jarka Drużdża. W związku z tym, że jest nowy rok i mówią, że trzeba wejść w nowy rok pojednany z wszystkimi, to Marek, proszę cię, przeproś mnie. Strasznie mi się spodobało. No w moim stylu. Oczywiście, że go przeprosiłem i potem zażądałem tego samego. No ale to jest tylko możliwe, kiedy relacja jest niezadrażniona. Uniżyć się, uściskać wrogów, tak? Wiecie, ja przechodziłem przez bramę, gdzie Bóg mi powiedział, nie przejdziesz, dopóki się nie zaczniesz modlić o sukces swoich wrogów. O sukces. Wyobrażasz sobie taką sytuację? Ktoś po prostu rozwala ci firmę, biznes, wyprowadza ci pieniądze, okrada cię, ty lądujesz z jego długami i masz na sobie komorników i inne urzędy skarbowe. Stajesz sam i ten gościu odpala swój własny biznes na twoim pomyśle, kradnąc twoją forsę, patenty i klientów. I ty jesteś po prostu, nie wiesz, czy ile ci to zajmie 5 czy 10 lat, żeby się wykaraskać z tych problemów. A Bóg przychodzi i mówi, przed tobą drzwi otwarte, tyle że wąskie. I zwyciężysz, jak zaczniesz się modlić o sukces tego człowieka. Wiecie, ja coś takiego zrobiłem akurat nie w dziedzinie finansów, chociaż finanse dobrze przemawiają, bo w innej dziedzinie emocjonalnej, ale po prostu zacząłem tak robić i zacząłem się modlić o sukces. Właśnie w ten sposób. Niech mu ten biznes wyjdzie, niech zarobi jeszcze więcej. Niech zawsze zarabia 10 razy więcej niż ja. Niech to na stałe tak zostanie taka proporcja, że będzie 10 razy ten mój wróg zarabiał więcej ode mnie. To jest, wiecie, to jest przejście przez ciasną bramę, jak ci się wszystko po prostu klepie. Kiedy masz po prostu ochotę go po prostu przekląć i wiesz, że byłaby to wola Boża. Na jakiej podstawie? Ano dla takiej, że w Biblii jest napisane, że co człowiek sieje, to i rządź będzie. Okradł mnie, to więc... Skunk jest jeden, to tak będzie miał, bo Słowo Boże jest niezmienialne, niepodważalne i Słowo nie kłamie. Jest. A Bóg mówi, możesz się powodzić, ale musisz modlić się o jego sukces. A nie zazdrościć i po prostu i przeklinać. Dobrze. Dobrze, czwarty punkt. Przeciwieństwa powinny ostrzegać przestronnością, szerokością i wygodną podróżą. Zawsze jak widzisz taką panoramę, to się zapytaj, gdzie leży drugi rów, żebyś się za bardzo nie rozpędził i nie walnął w futrynę po przeciwległej stronie. Niech nie zniechęca cię to, że jesteś sam. Tak, że ty postanowiłeś to zrobić. Powiem wam, zbyt często rozglądamy się dookoła i to trwa w nieskończoność. Ja bym poszedł, ale kto pójdzie ze mną? Kto pójdzie ze mną? Abraham tak stał w swoim życiu i się tak rozglądał i mówi do Boga, mówi, no i co, że mi błogosławisz? I co, że mi błogosławisz, jak ja po prostu, co? Eliezer z Damaszku, weźmie całą kasę. Mój sługa, niewolnik, adoptowany syn. Co to jest w ogóle? Eliezer z Damaszku. Chce syna. My często się tak rozglądamy. A kto pójdzie z nami... Gdyby ten kościół był taki biblijny, to byśmy wszyscy razem to robili. Powiem ci, ten kościół nie jest biblijny. Oj, nie, nie. W ogóle miałem fajną rozmowę z jednym pastorem w trzeci dzień świąt, bo miałem w tym, chyba mam 7 dni świąt w tym tygodniu, ale to było w trzeci dzień świąt, rozmawiałem z jednym pastorem, rozmawialiśmy o kościołach, jak funkcjonują. I ja po prostu, wiesz, i miałem taką myśl, że my często szukamy kościoła w postaci takiego świętego grala. Że ten zbór to jest taki... Kościół, który jest taki po prostu wszystko mający. Jak taki telefon, wiesz, co mikrofale zawiera w sobie. Mikrofalówkę i jeszcze wodotrysk i palnik gazowy do rozpalania w kominku. Ten kościół nasz to jest taki, akurat dotyczyło, powiem wam szczególnie jednej rzeczy, że tu będą te wszystkie służby, będziemy zdobywać świat, przyprowadzać ludzi i później utwierdzać ich w królestwie. I oni będą wzrastali. I tam będzie służba i ewangelizacyjna, i ojcowska, i apostolska, i prorocza, i nauczająca, i pasterska. Więc będziemy ich zdobywać, i uzdrawiać, i utwierdzać, i oni będą wzrastali. I tak zrozmawialiśmy sobie i patrzymy na kościoły i mamy wrażenie, że w Polsce są tylko dwa rodzaje kościołów. Jedne, które ewangelizują świat i przyprowadzają ludzi. Ci ludzie bardzo krótko są w ich kościołach, do których ich przyprowadzili. Ponieważ to kościół, który nie jest świętym graalem, tylko jest ewangelizacyjny. Więc po prostu po jakimś czasie ci ludzie już tu siedzą, już mają, tylko słyszą jedno poselstwo, rozejść się. Więc po jakimś czasie robią to. I idą do innego kościoła, w którym mogą wreszcie usiąść i wreszcie ktoś do nich porządne kazanie mówi. A nie tylko to, że musicie się na nowo narodzić. Ale innych aspektów życia. I dzieci można wychować po Bożemu. I można tam. I to jest ten drugi rodzaj kościołów. Później w tym drugim rodzaju kościołów pytają, a ile wy ludzi zewangelizowaliście? Ile wy chrztów macie? I tam ci próbują liczyć, tak słabo wychodzi. Nieważne tam. Chwała Bogu! Mam już 50 dzieci w szkółce. Halleluja. Ale wiecie, ale to później jest, w drugą stronę to znowuż działa. Bo siedzą tutaj ludzie w tym kościele, tym drugim, który też nie jest świętym graalem, tamten nie jest świętym graalem, ten nie jest świętym graalem. Siedzą sobie ludzie i mówią sobie, nie, no idźmy głosić Ewangelię. Przecież ten kościół tu się po prostu zasiedzi. I porzucają tego pastora. I wreszcie są w tym kościele, który głosi Ewangelię i coś robi. Przepraszam, próbuję was wpuścić w kanał mojego myślenia, czy też zawodowego, pastorskiego myślenia. Ale dla mnie jest to ważne, że po prostu, że ty, że ja muszę robić to, co ja mam robić i iść odważnie, pchać się w ciasną bramę. I chociaż mamy takie uniwersalistyczne wizje wszystkiego dobrze, to w życiu praktycznym okazuje się, że nie ma wszystkiego dobrze. Weźmiemy jakąś Catherine Kuhlman na początku dziesiątkowego przebudzenia w Los Angeles, która po prostu zbudowała wielką denominację, Four Square, wynajmowała operę, pisała opery, teatry, po prostu na tysiące ludzi robiła ewangelizację w ten sposób, że stawała strębaczem przed budynkiem, trąbiła na ulicy wielkiego miasta. Kochani, nie poprawiaj mi, chociaż dzisiaj mamy święto. Brała trębacza, trąbacz na... A jest, ja powiedziałem. A, tak, Amy Simple McPherson. No, to akurat dobrze mnie poprawiłaś, bo... O, to są dwie rzeczy. Na trąbce kazała grać gościowi, mówi, widzę, patrzała w niebo, tłum się zbiegał, ona mówi, a teraz wejdźcie do środka, powiem wam, co widziałam. Ludzie wchodzili do środka po prostu, kazała woźnemu zamykać drzwi na kłódkę i nie otwierać, dopóki Bóg nie otworzy. To był jeden patent, więc ludzie siedzieli do końca, aż wszystko im powiedziała. Inny patent miała świetny patent, stwierdziła, że nie, ludzie za mało dają pieniędzy. Więc rozwiesiła takie sznurki do zbierania, do suszenia bielizny i w czasie kolekty jeden człowiek opuszczał je i tam były klamerki i trzeba było przypiąć swoją ofiarę i później mówi, a teraz to wszystko idzie do Pana, do nieba. Po prostu niesamowita kobieta, możecie poczytać w książce Boży Generałowie o niej. Wiecie, i to jest super. Ha! I co? Kicha. I nie miała rodziny. I były takie problemy w jej życiu. I takie były problemy. Nie ma czegoś takiego jak święty graal. Jest wąska ścieżka. I ty się masz w nią pchać tam, gdzie Bóg cię zachęca, żeby się pchać. No dobrze, sygnał jest wyraźny. Dotarło. Amen. Wiem, to był ten punkt. Niech nie zniechęca cię to, że jesteś sam. Że niewielu robi to, co ty byś chciał robić. W ogóle się nie oglądaj. To jest być może to, że jesteś samotny, to jest właśnie ta ciasna brama. A może ciasna brama jest to, że trzeba opuścić ten kościół i pójść do innego, który robi te rzeczy, które po prostu masz w sercu, które potrzebujesz. Ciasna brama. Może trzeba się przeprowadzić do innego miasta. Może trzeba się przeprowadzić do innego kraju. Może trzeba się wyprowadzić od teściów. Jest wiele rzeczy. Nie oglądaj się i nie patrz, że inni tego nie robią. Dzisiaj nikt nie czyta książek. Dzisiaj zbyt wielu czyta książki. Nie, statystycznie jest nędza. Masz czekać, aż wszyscy ludzie zaczną czytać książki?
Naprawimy to.
Ty zacznij czytać książki. Ale dzisiaj to nikt w Polsce nie zakłada zborów. I co z tego? Ty załóż. Nikt mi nie chce pomóc. I dobrze. Bo by ci narzucił swój wzorzec, a Bóg chce uczynić coś nowego. Wąska jest ścieżka. Pchaj się tam. Halleluja. Za dużo mam przykładów tutaj na te dwie futryny. Już zakończę. Okej. To, co wiem, to wiem, że Eksodus trwa. Wyszedł Izrael z Egiptu. Wcześniej Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego. Izrael wyszedł z Egiptu. Później po raz drugi Izrael wyszedł z Babilonu. Później w Księdze Objawienia, w Apokalipsie, Bóg na koniec Nowego Testamentu mówi: wyjdźcie spośród nich. Cały czas trwa Eksodus. Cały czas masz wokół siebie większość i ty, który jesteś w mniejszości i możesz robić to, co czujesz, że powinieneś robić. I nic się nie powinno zniechęcać. To jest po prostu twój Eksodus. Bóg mówi: przechodźcie na drugą stronę. I nieważne, że trzeba będzie stanąć przed morzem i że ono będzie musiało się rozstąpić. Nieważne, że trzeba będzie odwalić płytę grobową i powiedzieć: Łazarzu, wyjdź. Nie ma znaczenia. To są wąskie ścieżki, to są wąskie bramy, to są niekomfortowe drogi. Ale Bóg mówi: to jest dobra droga dla ciebie. Obserwuj to i wchodź tam. Amen. Dziękuję braterstwu sadowskim. Halleluja. Amen. Wstańmy. Moja żona mi podpowiada, że mam złożył życzenia, ale jak składałem, to ona poszła mi po wodę, więc będę musiał drugie złożyć. Dobrze, kochani. Może ty chcesz złożyć życzenia? Masz coś na sercu? Okej, dobrze. Późno się zrobiło. Panie Jezu, dziękujemy ci za to ostatnie spotkanie w tym roku. I dziękuję ci, Ojcze, za te wszystkie świadectwa, które były tutaj dzisiaj w dużej liczbie wypowiedziane. I dziękuję ci, że prowadzisz nas w nowe rzeczy. I modlę się, Ojcze, żeby nikt nie był zniechęcony tym, że widzi wąską szczelinę lub w ogóle jej nie dostrzega. Ojcze, dziękuję ci, że ty przez Pana Jezusa powiedziałeś do nas: wchodźcie przez ciasną bramę, usiłujcie wejść. I powiedziałeś do nas, że to, co komfortowe, to, co robi większość, to, co robią wszyscy, nie jest tym, do czego ty nas zapraszasz. Dziękuję ci, Jezu, że ty jesteś bramą dla owiec, ty jesteś tą ciasną bramą. Dziękuję ci, Ojcze, za twoje słowo, które może zmienić nasze myślenie i możemy wejść naprawdę na drogi, do których ty nas prowadzisz. Panie Jezu, dziękuję ci, że masz dla nas obietnicę i twój kalendarz jest dla nas zapisany w niebie i naszą rolą jest odkrywać, Ojcze, te daty i wchodzić w te miejsca, do których ty nas powołujesz. Ojcze, dziękuję ci, że ty nas prowadzisz i nam dajesz zwycięstwo. Dziękuję ci, Ojcze, że ty nam pokazujesz, że pewne problemy nie skończą się w naszym życiu, dopóki my się nie uniżymy i nie pozbędziemy się czy to grzechu, czy to troski, czy to dumy i pychy. Ojcze, dziękuję ci, że ty nas prowadzisz do miejsca, w których naprawdę będziemy jaśnieć jak gwiazdy na niebie, Ojcze. Dziękuję ci, Panie Jezu, że ty nas prowadzisz i dajesz nam zwycięstwo. Ojcze, uwielbiam ciebie za to miejsca, do których ty nas prowadzisz. Ojcze, dziękuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, kochani. To życzę wam, żeby naprawdę ten rok był super dla was. Żebyście wygrali swoje bitwy, żebyście te bitwy, które zbyt długo już się toczą i są dla was uciążliwe, słowo również o tym mówi, że długie oczekiwanie sprawia ból. Życzę wam, żeby to ustało, żeby zostało to złamane i żebyście wykopali te pająki i skorpiony ze swojego życia, które was podszczypują i gnębią już od lat. Chciałem powiedzieć koty, ale nie mogę o kotkach i psach w tym kościele nic mówić. Amen. Niech was Bóg błogosławi i naprawdę zwyciężajcie. Jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze indywidualnej modlitwy czy rozmowy, to my tutaj jesteśmy. Zapraszamy na kawę do sali naprzeciwko. Amen. Do zobaczenia.